Captain Ting Tong Tang. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Z bardzo ważnym tematem dzisiaj do Was przybywam. Już jakby od dłuższego czasu powstrzymywałem się, aby Wam o tym wszystkim nie opowiedzieć, o czym dziś Wam powiem. Tak, w kontekście książki, która ukazała się na rynku, czyli jest nowością księdza Marcelo Stazione, Święty Michał Archanioł. Gdzie oto w tejże książeczce, która jest dostępna w sklepiku mocwsłabości.pl. Zresztą wcześniej też mówiłem tutaj na naszym kanale o książce tegoż samego kapłana, autorstwa tegoż samego kapłana, czyli księdza Marcelo Stazione, Ksiądz Dolindo i niebiańskie duchy. Nie wiem, czy pamiętacie ten materiał, gdzie rozważaliśmy duchowość ojca Dolindo Ruotolo w kontekście jego relacji z aniołami i archaniołami. O, przepraszam bardzo, przepraszam panie ojcze Dolindo, że tak powiem. Natomiast w tejże książce mamy bardzo syntetycznie ujętą duchowość, którą proponuje nam święty Michał Archanioł, między innymi w relacji do Najświętszej Maryi Panny, właśnie jako anioł Najświętszego Serca Jezusa, anioł rodziny, anioł walczący z szatanem w kontekście walki, którą prowadzą biskupi i egzorcyści, anioł stróż papiestwa. Michał, anioł, archanioł jako apostoł Francji, anioł czasów ostatecznych i parę jeszcze innych tematów, już nie chcę wszystkich rozdziałów tłumaczyć. Mówiąc krótko, Quis ut Deus, któż jak Bóg, Najświętsze Serce Chrystusa, centrum wszechświata. Mówiliśmy sobie nie raz, nie dwa, a nawet chyba i nie trzy, że niepokalane serce Maryi jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Chrystusa, a przedsionkiem do tejże kaplicy jest Święte Serce Józefa, Świętego Józefa. O tym wszystkim, ale przede wszystkim dzisiaj o Michale Archaniele, który jest aniołem Najświętszego Serca Jezusowego, porozmawiamy, a właściwie ja Wam coś powiem, może podzielicie się swoją duchowością związaną z Najświętszym Sercem Chrystusa w komentarzach pod tym materiałem. Już nie przedłużam, nie wydłużam, nie nadłużam, zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy materiał, bo znajdujecie się na wyjątkowym kanale, bo współnależącym do Was. Zapraszam. To żebym nie wyłączył przypadkowo. Tak, bardzo, bardzo konkretnie dzisiaj będzie, powiem Wam szczerze. I sporo jest tego materiału, którym... Dobra, jeszcze raz muszę zacząć, bo się zacięło wszystko. Dziś będzie bardzo konkretnie, z tego prostego powodu, że jest mnóstwo materiału, mnóstwo treści, którą chcę się z Wami podzielić. Wiemy dokładnie, że 14 dni po zesłaniu Ducha Świętego, w piątek po Bożym Ciele, Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. I o tej duchowości Najświętszego Serca Chrystusowego w kontekście świętego Michała Archanioła mówi ksiądz Marcelo Stazione w tejże książeczce. Mówię książeczce, bo ona no rzeczywiście jest taką, powiedzmy, lekturą kieszonkową, którą warto mieć, warto się z nią zapoznać, żeby świętego Michała Archanioła zaprosić do wszystkich przestrzeni swojego życia rodzinnego, zawodowego, emocjonalnego. Mówiąc krótko, wszędzie tam, gdzie żyjemy i wszędzie tam, gdzie nasze drogi do nieba prowadzą. Te wszystkie przestrzenie oddajmy Najświętszemu Sercu Chrystusa przez pośrednictwo Archanioła Michała, tego, którego imię brzmi Quis ut Deus, któż jak Bóg. I nie przedłużając, przeczytam Wam fragment z tejże książeczki dostępnej już teraz jako nowość w sklepiku mocsłabości.pl. Uroczystość Najświętszego Serca, podobnie jak niektóre inne święta liturgiczne, na przykład Święto Miłosierdzia Bożego, została ustanowiona na wyraźną prośbę Pana Jezusa. Pamiętamy, że Chrystus przekazał świętej Faustynie prośbę, aby ustanowić uroczystość Miłosierdzia Bożego i ona przypada w pierwszą sobotę po Wielkiej Nocy. Natomiast no, trochę więcej problemów było z ustanowieniem uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego. Nie będę teraz was, że tak powiem, może trochę zanudzał całą historią, jak, co i kiedy, i jak tutaj Kościół no, miał swoje ale, miał swoje zastrzeżenia związane z tym wszystkim, co usłyszała święta Małgorzata Maria à la Coque, którą Chrystus 16 czerwca 1675 roku prosił o większą miłość do jego serca, mówiąc do niej, czyli również do nas, bo pamiętajmy, że święci są pośrednikami treści, pośrednikami słów, które Bóg kieruje do nas wszystkich. Dlatego Kościół niektórych ustanawia jako błogosławionych i świętych, bo mają oni nam coś do przekazania, będąc pośrednikami, co pochodzi bezpośrednio od Boga i przede wszystkim są dowodami na to, że Słowo Boże, które przyjmujemy w swoim życiu, sprawdza się i że Słowo Boże rzeczywiście prowadzi do nieba. Każdy błogosławiony, każdy święty jest dowodem na to, że Słowo Boże przemienia i prowadzi do raju. Chrystus rzekł tak do świętej Małgorzaty Marii à la Coque: dlatego żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto na uczczenie mojego serca i na wynagrodzenie mi przez komunię świętą i inne praktyki pobożne, zniewag jakich doznaję, gdy wystawiony jestem na ołtarzach. Zobaczcie, kiedy jestem wystawiony na ołtarzach. Tu już nawet nie chodzi o niegodne przyjmowanie komunii świętej, tylko o to, w jaki sposób adorujemy Chrystusa obecnego na ołtarzu, obecnego w tabernakulum. Czyli tu chodzi tak naprawdę o naszą postawę serca. Mamy również pierwsze piątki miesiąca przepraszać, wynagradzać Chrystusowi za zniewagi, które dotyczą, zacytujmy samego Chrystusa, który doznaje zniewag wystawiony na ołtarzach. W zamian za to obiecuję ci, że serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą mi cześć, mu cześć, czyli Najświętszemu Sercu Chrystusa. I oto trzeba tutaj zaznaczyć, i ksiądz Marcello Stazione bardzo wyraźnie to podkreśla, że kult Najświętszego Serca Jezusowego był obecny wśród mistyków i świętych jeszcze przed tym, zanim został przekazany świętej Małgorzacie Marii à la Coque, a także świętemu Janowi Eudesowi. Zanim Kościół ogłosił ową uroczystość, to święci, mistycy, błogosławieni swoim sercem wyczuwali ów kult Najświętszego Serca Chrystusa, czy mówiąc prościej, dla nich było oczywiste, że miłości musi doznawać Najświętsze Serce Chrystusa, bo ten, kto otwiera się na Chrystusa, otwiera się na miłość i tylko miłością na tę miłość może odpowiedzieć. Ale uwaga, posłuchajcie. Na początku Kościół katolicki sprzeciwiał się kultowi Najświętszego Serca Chrystusa, wyjaśniając pewne sprawy doktrynalne. Otóż wystarczy nadmienić, że ówczesna święta kongregacja obrzędów została zmuszona sprecyzować. I to jest dla nas bardzo ważne, bo może też nie do końca sobie to uświadamiamy, iż kult skierowany jest do prawdziwego serca z ciała Chrystusa, a nie serca rozumianego w sensie metaforycznym. Kult Najświętszego Serca Chrystusa nie jest kultem jakiegoś serca metaforycznego, prawda, przedstawionego za pomocą jakiegoś obrazu, jakiegoś porównania, no właśnie tego serduszka, prawda, takiego, wiecie, to się, tak, jak to jest, tak, no. Tu nie chodzi o serce Jezusa w znaczeniu metaforycznym, tu chodzi o kult prawdziwego, cielesnego serca Chrystusa, ponieważ Chrystus jest prawdziwym Bogiem i jest prawdziwym człowiekiem. Ma prawdziwe serce boskie, serce ludzkie, jest osobą boską, a zatem kult Najświętszego Serca Chrystusowego to jest kult tego cielesnego, prawdziwego, chrystusowego serca. Serca, które na krzyżu rzeczywiście naprawdę zostało przebite włócznią rzymską. Objawienia świętej Małgorzaty Marii à la Coque są tak ważne, gdyż pomagają nam zrozumieć, jak wiele jest cielesności w kulcie Najświętszego Serca. Wiek XX, XXI, a pewnie też i XIX, z takim natężeniem właśnie wzmagającym się w wieku XXI, To czasy przeniknięte, przesycone cielesnością, którą możemy ujrzeć nawet na reklamach produktów, które nie mają nic wspólnego z cielesnością. Już nie będę podawał przykładów. Kult Najświętszego Serca Chrystusowego jest kultem prawdziwego, cielesnego serca Zbawiciela, bo oto, posłuchajcie, co rzecze święta Małgorzata Maria Alacoque. Gdy pewnego razu znów klęczałam przed Najświętszym Sakramentem, a miałam wtedy więcej czasu, gdyż zwykle moje zajęcia zostawiały mi go bardzo mało, poczułam się tak ogarnięta Jego boską obecnością, jakby jakąś szatą. Czułam to tak żywo, że zupełnie zapomniałam o sobie samej i o miejscu, w którym przebywałam. Powierzyłam się bez reszty boskiemu duchowi, oddając swe serce Jego wszechmocnej miłości. Pozwolił mi długo spoczywać na swojej boskiej piersi, odsłonił przede mną cuda swojej miłości i niewypowiedziane tajemnice swojego Najświętszego Serca. Dotychczas ukrywał je przede mną. Opierając się o pierś Odkupiciela, święta Małgorzata Maria Alacoque usłyszała słowa: moje boskie serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorejącej miłości. Musi je rozlać za Twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które Ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia. Oto Chrystus mówi, czy może inaczej, Chrystus mówi o swoim sercu, które rzeczywiście goreje miłością, jest prawdziwym cielesnym sercem. To jest dokładnie ta sama scena, w której święty Jan w czasie ostatniej wieczerzy spoczywa na piersi Chrystusa, wsłuchuje się niejako w bicie serca Zbawiciela, Mistrza z Nazaretu. I dlatego później święty Jan jest tym, któremu Chrystus zawierza swoją matkę, oddaje swoją matkę, ale jednocześnie mówi do świętego Jana: oto matka twoja, a do niepokalanej oto syn twój. Oto my wszyscy jesteśmy zawierzeni Najświętszej Maryi Pannie. Zgodnie z testamentem Chrystusa z krzyża dzieje się to przez pośrednictwo świętego Jana. Święty Jan jako pierwszy zostaje zawierzony Maryi, a wraz z nim my wszyscy. Dlaczego święty Jan? Bo święty Jan po pierwsze, jako jedyny, dotarł z Chrystusem aż do momentu, kiedy ten został ukrzyżowany, idąc za Maryją, nie stracił wiary, nie stracił nadziei i rozpalał w sobie miłość. I druga sprawa, dlaczego święty Jan? Ponieważ to właśnie on spoczywał na piersi Chrystusa, wsłuchując się w bicie Najświętszego Serca Zbawiciela podczas ostatniej wieczerzy. Uwaga, Eucharystia, Najświętsze Serce Chrystusa, Niepokalane Serce Maryi i w tym wszystkim kapłaństwo, nasi kapłani z parafii, ci, którzy sprawują Eucharystię o godzinie 6:30, 7:00, 8:00, 11:00, 18:00, 19:30 i tak dalej. Czasami w ukryciu, w znaczeniu takim, że jest kilka osób na mszy świętej. Każda Eucharystia jest centrum wszechświata, ponieważ tam po pierwsze bije serce całego Kościoła. Jak to mówi nauka Kościoła katolickiego, Eucharystia jest centrum i jednocześnie szczytem całego życia Kościoła, ale jednocześnie podczas każdej Eucharystii Najświętsze Serce Chrystusa jest w swej miłości przebijane na krzyżu. Oczywiście wspominamy ten moment historycznie, ale to się też dzieje. Jest to ofiara bezkrwawa, Eucharystia jest ofiarą bezkrwawą, kiedy to oto Chrystus zgadza się, aby Jego serce zostało przebite za nasze grzechy, nie za Jego grzechy. Chrystus niczemu winien nie jest, że został ukrzyżowany. To my powinniśmy wisieć, tylko że my byśmy nie zmartwychwstali. To jest ciekawe i ksiądz Marcello Stazione, który jest znawcą, jeżeli chodzi o teologię aniołów i archaniołów, bardzo jasno podkreśla i przestrzega przed błędem jansenizmu. Już nie będę wchodził w wszelkiego rodzaju konotacje historyczne i teologiczne związane z jansenizmem, ale janseniści, jest to herezja, która również dzisiaj się pojawia i Kościół niedawno przestrzegał przed współczesnymi formami jansenizmu. Janseniści uważali, i są dziś tacy katolicy, którzy podobnie uważają, że grzesznicy nie są godni przyjmować komunię świętą, czyli nikt z nas tak naprawdę, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, nie jest godny przyjmować komunii świętej. Tu nie chodzi o to, że grzesznik nie może przyjmować komunii świętej. I oczywiście zgadzamy się z tym, że w grzechu ciężkim, śmiertelnym komunii świętej nie możemy przyjmować. To jest jakby oczywiste, nie tego tyczył się i dotyczył jansenizm. Jansenizm twierdził, że należy przyjmować komunię świętą bardzo rzadko, bo generalnie janseniści głosili to, co głosili kalwini, czyli odłam protestantyzmu, predystynację z języka greckiego. Predystynacja oznacza przeznaczyć z góry. Protestanci uważają, że niektórzy z nas z góry są przeznaczeni do zbawienia, inni zaś do potępienia i nasze czyny niczego tutaj nie zmienią, żadne dobre uczynki niczego tutaj nie zmienią. Janseniści uważali, że ludzka natura jest tak zepsuta, że wystarczy tylko sama łaska Boża. Natomiast święty Augustyn mówił, że trzeba współpracować z łaską Bożą i łaska bazuje na naturze. Dlatego nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy tak wielkimi grzesznikami, że już nie ma dla nas żadnego ratunku. To może być grzech przeciwko Duchowi Świętemu, kiedy uważamy, że Panie Boże, wciąż wracają te same grzechy, wciąż mi coś nie wychodzi, wciąż się spowiadam z tych samych grzechów. Mówię, tutaj nie chodzi o świadome i dobrowolne wracanie do tych samych grzechów, tylko one się po prostu zdarzają mimo naszego zaparcia się, no właśnie zaparcia, to już, mimo naszej walki duchowej, mimo naszego nie, to ostatecznie znowu wracamy do tych samych grzechów. Pewnie każdy z nas ma jakiś zestaw grzechów, z którymi będzie musiał się borykać do końca życia. W ten sposób mamy mieć świadomość, że nie jesteśmy samowystarczalni. Najświętsze Serce Chrystusa jest dla każdego. Komunia Święta nie jest nagrodą za dobre życie. Komunia Święta nie jest nagrodą za dobre życie. Bo tak naprawdę nikt z nas nie zasługiwał, po pierwsze, na to, żeby Syn Boży za każdego z nas został zabity na krzyżu, bo jak powiadamy, to my powinniśmy na krzyżu wisieć. A po drugie, nikt z nas nie zasługuje na to, żeby przyjmować ciało Chrystusa pod postacią eucharystyczną, bo nawet jeśli jesteśmy po spowiedzi, jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to wciąż w nas jest to zagrożenie, o którym mówi święty Paweł, że choć wiem, co jest dobre, to i tak łatwiej jest mi czynić zło. Dopóki jesteśmy na ziemi, dopóty będziemy przez szatana kuszeni, żeby nadużywać po pierwsze Bożego miłosierdzia i z drugiej strony, druga skrajność, aby odrzucać Boże miłosierdzie. Komunia Święta nie jest nagrodą za dobre życie. Komunia Święta jest pokarmem na życie wieczne. Bez Komunii Świętej, bez Eucharystii osłabniemy. To znaczy nasze słabości zdominują nasze serce i naszą duszę, a przecież moc w słabości się doskonali. To są słowa, które usłyszał od Chrystusa święty Paweł. Komunia Święta jest umocnieniem, a nie nagrodą, bo powiadam, nikt z nas nie zasługuje na to, żeby po pierwsze Chrystus za niego kiedyś umarł i po drugie, żebyśmy trafili do nieba, bo wciąż jest w nas skłonność do grzechu. Ale Boże miłosierdzie odnosi triumf nad tego rodzaju sądem. Boże miłosierdzie otwiera się na każdego i jeżeli chcesz, pragniesz żyć z Bogiem, mimo różnych upadków, no to jesteś na dobrej drodze, bo świętość nie jest doskonałością moralną, ale jest ciągłym powstawaniem z upadków. Dlatego też, no właśnie, posłuchajcie, co mówi autor tejże książki. Te stwierdzenia dotyczące gorejącego serca Chrystusa mają fundamentalne znaczenie dla przezwyciężania pokusy, by używać kultu Najświętszego Serca Jezusa za coś abstrakcyjnego, a tym samym popadać w ten sam błąd, jaki popełniali wówczas janseniści. Dowodzi to, że herezje zmieniają się w czasie, ale wciąż powtarzają te same błędy. Jeśli chodzi o nabożeństwo Najświętszego Serca, Kościół zwraca również uwagę na obietnice, jakie Jezus złożył i przekazał świętej Małgorzacie Marii Alacoque w takich oto słowach. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez 9 miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów, i że serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci. To chyba jest najważniejsze przesłanie związane z kultem Najświętszego Serca Jezusowego. I na koniec, chociaż ten film miał trwać dużo dłużej, ale może sobie zrobimy kolejną część, bo tu jeszcze parę stron chciałem wam przeczytać. Podsumujmy to wszystko, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, w formie obietnic złożonych świętej Małgorzacie Marii à la Coq, związanych z kultem Najświętszego Serca Chrystusowego. Jezus do tych wszystkich, którzy będą w sercu sprawować kult Najświętszego Serca Jezusowego, mówi, składa pewne obietnice. Pierwsza obietnica. Moje błogosławieństwo pozostanie w domach, w których będzie wystawiany i czczony obraz mojego Najświętszego Serca. Druga obietnica. Udzielę czcicielom mojego serca wszelkich łask niezbędnych dla ich stanu. Czyli dla męża łaskę miłości do żony, dla żony łaskę miłości dla męża, dla kapłana łaskę miłości sprawowania sakramentów i tak dalej. Trzecie. Ustanowię i utrzymam pokój w ich rodzinach. Dlaczego dzisiaj jest tak wiele niepokoju i piętrzą się wojny? Bo odrzuciliśmy Najświętsze Serce Chrystusa. Paradoksalnie XXI wiek jest przesycony cielesnością, a odrzucamy nie abstrakcyjne serce Jezusowe, ale prawdziwe cielesne serce Chrystusa Zbawiciela, które jest centrum całego wszechświata. Pocieszę ich we wszystkich ich utrapieniach. Czwarta obietnica, a piąta brzmi w ten sposób. Będę bezpiecznym schronieniem w życiu, a zwłaszcza w godzinie śmierci. A zatem Najświętsze Serce Chrystusa jest taką przestrzenią, gdzie możemy się napełnić nadzieją w naszych utrapieniach, ale jednocześnie jest schronieniem w godzinie śmierci, w tej wyjątkowej, trudnej godzinie, w której każdy z nas będzie musiał indywidualnie przez bramę śmierci przejść. Szósta obietnica, wyleje obfite błogosławieństwa na ich pracę i interesy. Tak, Pan Bóg troszczy się również o to, żeby nam nic nie zabrakło w znaczeniu chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Siódma obietnica, grzesznicy znajdą w moim sercu niewyczerpane źródło miłosierdzia. Otóż tak, komunia święta nie jest nagrodą za dobre życie, ale to właśnie grzesznicy najbardziej potrzebują komunii świętej. I podkreślę, to nie oznacza, że możemy przyjmować komunię świętą w stanie grzechu, ciężkiego grzechu śmiertelnego, tylko to oznacza, że jako grzesznicy potrzebujemy sakramentu pokuty i pojednania, który kieruje nas do Eucharystii, żeby nas umocnić na drodze ciągłego powstawania ze swoich upadków, bo grzesznicy znajdą w moim sercu, mówi Jezus, niewyczerpane źródło miłosierdzia. Niewyczerpane. Możemy być spokojni. Ilekroć się zwrócimy z prośbą, potrzebą do Najświętszego Serca Jezusowego, zawsze tę pomoc otrzymamy, bo jest to źródło niewyczerpane. Boże miłosierdzie się nigdy nie kończy. Ósma obietnica. Dusze letnie rozpalą się poprzez praktykowanie tego nabożeństwa. Co więcej, ktoś powie, jakiś relatywizm, jakieś dusze letnie się rozpalą w praktykowaniu tego nabożeństwa, czyli co tu, nie trzeba się radykalnie nawrócić, żeby korzystać z kultu Najświętszego Serca Jezusowego, żeby przyjmować komunię świętą. Radykalne nawrócenie. Czym jest radykalne nawrócenie? Termin radykalny pochodzi z języka greckiego od takiego słowa radix, czyli korzeń. Radykalne nawrócenie oznacza powrót do korzeni. Dusze letnie rozpalą się poprzez praktykowanie tego nabożeństwa. Jeżeli czujesz, że odchodzisz od Boga, to po prostu twoje serce bardzo, bardzo Boga pragnie. A szatan zakrywa to pragnienie przed oczami twojego serca. Szatan będzie robił wszystko, żebyśmy nie czuli nawet pragnienia obecności Boga, bo dusze letnie rozpalą swą miłość w praktykowaniu kultu gorejącego Najświętszego Serca Jezusowego. Dziewiąta obietnica. Gorliwe dusze szybko osiągną wielką doskonałość. A zatem dla dusz letnich będzie to oznaczało powrót do Boga, a dla dusz, jak jest tutaj to zdefiniowane, gorliwych, będzie to oznaczało szybkie osiągnięcie wielkiej doskonałości. Wielkiej doskonałości. Już nawet nie chodzi o doskonałość, o wielką doskonałość. Dziesiąta obietnica. W szczególności dam kapłanom, którzy praktykują to nabożeństwo, moc dotknięcia najtwardszych serc. Maryja wielokrotnie mówiła w różnych objawieniach zatwierdzonych przez Kościół, że kapłani są taką kładką między ziemią a niebem i że to właśnie o kapłanów będzie się toczyła najcięższa walka, bo kiedy szatan zniszczy sakrament kapłaństwa, wtedy również zniszczy inne sakramenty, bo przecież to za pośrednictwem kapłanów, owych szafarzy najświętszych sakramentów, mamy dostęp do sakramentów świętych. Jedenasta obietnica. Ludzie, którzy szerzą to nabożeństwo, zostaną na zawsze wpisani w moim sercu. Czyli jeżeli to wszystko, co usłyszałeś o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego, przekażesz innym, ale nie tylko słowem, ale także swoim życiem, bo jak powiadam, tu nie chodzi o słowa. I tak jak powiadam, nasza postawa godnego przyjmowania Komunii Świętej nie jest redukowana tylko do zewnętrznych postaw, które są bardzo ważne, w jaki sposób zewnętrzny przyjmujemy Komunię Świętą, ale tu chodzi przede wszystkim o postawę serca, bo jak rzekł Chrystus, nieczystość rodzi się w naszym sercu, a nie gdzieś z zewnątrz, prawda, nas dopada. Nie wiem, dopada, no chyba dobrze, dopada, no dobra. Dwunasta obietnica. Wszystkim, którzy przyjmą Komunię Świętą przez 9 kolejnych miesięcy w pierwszy piątek każdego miesiąca, udzielę łaski ostatecznej wytrwałości i zbawienia wiecznego. Dużo by tu jeszcze można było dodać. I chciałbym wam nawet teraz zacytować fragmenty pamiętnika duchowego świętej Małgorzaty Marii a la Coq, ale pozwólcie, że zrobimy to w kolejnym materiale, ponieważ tego jest sporo. Pamiętajmy, bo ktoś powie, no dobra, o co chodzi z tym świętym Michałem Archaniołem? No, czyż, jak to mówi ksiądz Stacjone, czyż święty Michał nie jest pierwszym, który uwierzył w Jezusa Chrystusa i w Jego miłość, a więc w Jego serce? Archanioł wkracza, aby przeciwstawić się obojętności, która studzi serca i gasi święty żar i przynosi hojniejszą miłość do Jezusa. A po Maryi, kto kochał Jezusa, jeśli nie święty Michał? Pierwszy z serafinów. On interweniuje, aby wynagrodzić znieważające świętokradztwa ludzi i ich zapomnienie o Bogu Eucharystii. Czy święty Michał nie jest pierwszym, który zadośćuczynił chwale Jezusa znieważonego przez Lucyfera? Pierwszym, który walczył o najświętsze serce? Pierwszym, który je czcił? Lucyfer mówi, non serviam, nie będę ci służył, wypowiada posłuszeństwo. A święty Michał Archanioł mówi, a jego imię brzmi Quis ut Deus, któż jak Bóg, ja ci Boże będę służył. I posłuszeństwo zawsze otwiera nas na zwycięstwo. Nawet się fajnie zrymowało. I dalej autor tejże książki dopowiada, pocieszeniem dla najświętszego serca Jezusa jest współczucie z Nim. I to jest ciekawe. Czyż święty Michał nie jest pierwszym, który odprawił godzinę świętą? W ogrodzie Getsemani Jezus był sam. Apostołowie, którzy wcześniej za Nim szli, spali. Jezus nie otrzymał innych pociech niż pocieszenie świętego Michała, który zstąpił z nieba, aby go umocnić. Niech nasze oddanie dotrze aż tam, aby nasze serce upodabniało się do serca Jezusa Chrystusa. Któż oprócz Maryi naśladował najświętsze serce Jezusa, jeśli nie święty Michał Archanioł? Najświętsze serce Jezusa to przede wszystkim poświęcenie, ofiara, bo to miłość daje siebie. Święty Michał również ofiarował się, poświęcił się w dniu próby na chwałę tego Boga, który miał stać się człowiekiem i podnieść ludzką naturę, tak uniżoną i tak upadłą ponad jaśniejące chóry anielskie. On jest z pewnością aniołem Najświętszego Serca Jezusa. Prośmy więc Go, aby prowadził nasze dusze do tego źródła wszelkiego błogosławieństwa. Święty Michał Archanioł jest aniołem Najświętszego Serca Jezusowego. Pamiętajmy o tym i nie dajmy sobie wmówić przez szatana, że nas grzechy, które popełniają, definiują naszą istotę. Nie, nie zostaliśmy stworzeni do piekła, do zatracenia wiecznego, ale zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Wpatrujmy się w nadzieję i z nadzieją, a nie w lęk i strach. Wpatrujmy się w światłość Najświętszego Serca Jezusowego, a nie w ciemności różnego rodzaju zagrożeń duchowych, które są, będą. Na tym kanale wielokrotnie mówiliśmy o zagrożeniach duchowych. ale Najświętsze Serce Chrystusowe rozjaśnia wszelkie ciemności, bo powiadam i zakończmy tą metaforą ten materiał. Niepokalane Serce Maryi jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Jezusowego, a Święte Serce Świętego Józefa jest przedsionkiem do owej kaplicy. Święty Józef jest postrachem duchów piekielnych, jak mówi tradycja Kościoła. Święty Józef dba o nasze życie sakramentalne, to znaczy walczy, żeby demon nie odebrał nam łaski uświęcającej. Ostatecznie przecież to własną wolnością i świadomością odbieramy sobie łaskę Bożą, czy może inaczej, zamykamy się na łaskę Bożą. Natomiast nie wierzmy tym wszystkim, którzy mówią, jesteś grzesznikiem, tak więc nawet przyjmowanie Komunii Świętej nic ci nie da. Jesteś grzesznikiem, dlatego konieczne jest, żebyś przyjmował Komunię Świętą, oczywiście w stanie łaski uświęcającej, przechodząc przez tę pustynię, ten ogień oczyszczenia w sakramencie pokuty i pojednania. Bardzo wam serdecznie polecam tę książkę, tu jest jeszcze mnóstwo innych rozdziałów, w których między innymi autor rozprawia o świętym Michale Archaniele jako o aniele czasów ostatecznych, czy też o tym, który jest aniołem rodziny, aniołem walczącym z demonami. Jeszcze nie raz do tej książki będziemy wracać. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.